ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Polska nie ma przepisów, które regulowałyby wypływ z kraju informacji genetycznej, ostrzega profesor Michał Witt, przewodniczący Komitetu Genetyki Polskiej Akademii Nauk. Tymczasem taka genetyczna informacja ma ogromną wartość nie tylko dla koncernów farmaceutycznych, ale też dla obcych wojsk. Na Dalekim Wschodzie, jak ocenia komitet, jest już pełna informacja genetyczna o 100 tysiącach Polaków. W dodatku ostatnio w ambitny projekt tworzenia genomicznej mapy Polski włączono chiński koncern, który według amerykańskich służb specjalnych może służyć chińskim władzom jako, tu cytat z raportu, globalne narzędzie do gromadzenia genetycznych baz danych. Rozmawiałem z przewodniczącym Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Michałem Wittem, który mówił mi między innymi o tym, że stosowne przepisy chroniące wypływ informacji genetycznej z kraju jego komitet przygotował już 8 lat temu.
Ta odmienność, jaka jest w naszym zapisie informacji genetycznej, jest niezwykle cenną informacją. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to informacja, że są to dane wyjątkowo wrażliwe, najbardziej wrażliwe z możliwych. I różnią się od innych danych medycznych tym, że są niepowtarzalne dla jednego konkretnego człowieka. Teraz, jeżeli zbierane takie informacje są od dużych grup ludzi, to na przykład dla koncernów farmaceutycznych w czasach takich, jak żyjemy, czyli w czasach medycyny personalizowanej, takiej, która jest wycelowana na konkretnego pacjenta, która podchodzi do konkretnego pacjenta, a nie tylko do jego choroby, są to dane bezcenne. Ale proszę pamiętać, że również są inne zastosowania takich informacji, które mogą być zbierane z przygotowaniem celowanej broni biologicznej włącznej.
No właśnie, w stanowisku Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie testów genetycznych i badań genomowych zlecanych za granicą, piszecie, że tworzenie takiej bazy danych, która opiera się na dużej liczbie tych informacji genetycznych, dużej liczbie zróżnicowanej informacji genetycznej, daje możliwość zdominowania rynku farmaceutyków, diagnostyki i właśnie nawet broni biologicznej. W jaki sposób ta szczegółowa wiedza może służyć temu ostatniemu celowi?
Proszę popatrzeć na mapy zapadalności na niektóre z chorób wirusowych na świecie. Weźmy na przykład wirusowe zapalenie wątroby albo tak gorący temat jak COVID. Jak widać, w różnych miejscach świata, w różnych populacjach zapadalność, a tym bardziej ciężkość przebiegu jest różna. Wobec tego można sobie wyobrazić takie przygotowanie wirusa, który będzie celował tylko w konkretną, wybraną populację czy grupę ludzi, u których będzie powodował odpowiednio poważne skutki. Tak działa broń biologiczna.
A czy taka wiedza może też służyć do modyfikowania zdolności człowieka? Są takie informacje o tym, że chińska armia pracuje nad tworzeniem oddziałów, specjalnych oddziałów, które mogłyby operować na dużych wysokościach, na przykład nad poziomem morza, na granicy z Indiami. Czy wiadomo coś o tego rodzaju o tego rodzaju przeznaczeniu takich badań?
Tak, no też znam te informacje o takich badaniach przeprowadzanych w armii chińskiej. Tam jeszcze jest również kwestia odporności na wybuchy. No, różne tam są tego typu zastosowania. Ja oczywiście nie wiem, na ile jest to prawdziwe, ale jest to w pełni wyobrażalne.
Z punktu widzenia nauki.
Z punktu widzenia nauki, z punktu widzenia technologii można sobie coś takiego wyobrazić.
Panie profesorze, w marcu, o ile pamiętam, amerykańskie służby ostrzegały, żeby strzec danych genetycznych Amerykanów i ostrzegały też, że firmy z Chin służą, tutaj mam cytat, wiednie albo bezwiednie władzom do tworzenia bazy danych o innych populacjach, o innych narodach. Czy wie pan coś o tym, żeby polskie służby specjalne też podejmowały jakiekolwiek działania służące ochronie danych Polaków?
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Wiem, że od czasu opublikowania stanowiska komitetu, o którym pan wspomniał, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, pan żadnej informacji na temat takich działań nie miał.
A po tym, jak wydaliście to oświadczenie, w którym również proponujecie wprowadzenie regulacji prawnych chroniących materiał genetyczny, czy były jakieś reakcje na to? Czy mieliście jakiś kontakt, nie wiem, z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony, Służby Kontrwywiadu?
Nie, z nikim.
A kto miałby stworzyć takie prawo? I kiedy? Kto miałby to sformować zapisy i jakby to mogło wyglądać? Jakby po kim oczekujecie takiej inicjatywy?
My nie oczekujemy po nikim. Myśmy takie prawo przygotowali. Byłem przewodniczącym zespołu ekspertów, który przygotował wstępną wersję zapisów ustawy genetycznej regulującej wykonywanie testów genetycznych dla celów zdrowotnych. I to było w 2012 roku. Przekazałem osobiście ten tekst ministrowi nauki, który następnie przekazał to ministrowi zdrowia, ale od tamtego czasu były jakieś próby wznowienia tamtych działań, ale spełzły na niczym i do dnia dzisiejszego w Polsce te kwestie zostają nieuregulowane.
Jak pan to osobiście, jak pan to ocenia? Taką bierność.
Fatalnie. To oznacza, że po prostu legislator krajowy nie jest zainteresowany tak ważnym problemem.
A ta sama chińska firma oferuje też testy genetyczne po konkurencyjnych cenach dla przyszłych matek i ten materiał jest wysyłany w ramach tych badań na Daleki Wschód do laboratorium tej firmy. Czy te kobiety są jakoś informowane, choćby jakimś drobnym drukiem, do czego dokładnie mogą, a do czego nie mogą służyć te próbki?
Z tego, co mi wiadomo, informacja, którą uzyskują, czy w pewnym razie uzyskiwały, jest taka, że materiał będzie przesyłany do Hongkongu. Tylko z tym, że trzeba pamiętać o tym, że Hongkong już jest w tej chwili częścią Chińskiej Republiki Ludowej, nie tak jak dawniej.
No tak.
Wobec tego tak naprawdę adresat już jest jasno określony.
A w tym stanowisku też piszecie o przybliżonej ocenie, że w dalekowschodnich laboratoriach może się znajdować 100 tysięcy takich kompletnych polskich genomów. Jak rozumiem, to ta liczba obejmuje właśnie ten materiał, o którym teraz mówimy, tak? Z tych testów prenatalnych?
Tak, obejmuje jakikolwiek materiał, który był wysyłany na Daleki Wschód, do laboratoriów azjatyckich, dalekowschodnich. I ja w ogóle myślę, że ta wartość jest mocno zaniżona. Tego jest znacznie więcej.
A skąd ten szacunek? Co on jeszcze obejmuje?
Tego nikt nie jest w stanie dokładnie sprawdzić.
No ja wiem, tylko co jeszcze jest włączone do tego szacunku? Jakie są jeszcze źródła tego materiału?
Materiał jest wysyłany na przykład przez polskie laboratoria celem wykonania analizy sekwencyjnej, czyli sekwencjonowania DNA, dlatego że oferta, która napływa z laboratoriów azjatyckich, jest bardzo konkurencyjna cenowo i jest bardzo atrakcyjna, co tutaj dużo mówić właśnie z tego materialnego punktu widzenia.
A jeszcze wracając do tych regulacji prawnych, czy inne kraje mają takie bariery prawne?
Większość krajów europejskich ma odpowiednie uregulowania, które pozwalają funkcjonować temu rynkowi molekularnych testów genetycznych w warunkach bezpiecznych. W Polsce te ramy prawne, które zostały stworzone, albo raczej które nie zostały stworzone, takiej gwarancji nie dają. Proszę pamiętać, że na temat genetyki mówi ileś ustaw, których zapisy w sumie nie tworzą żadnego spójnego systemu prawnego i w takiej przestrzeni prawnej funkcjonują zarówno genetycy kliniczni, czyli lekarze, jak i pacjenci.
Użył pan takiego określenia jak sekwencjonowanie. Stykamy się z tym słowem za sprawą pandemii. Przy okazji właśnie też testów na koronawirusa. Ta sama firma, która w Polsce bierze udział w tym projekcie Genomiczna Mapa Polaków i dostarcza te testy prenatalne, również dostarcza testy i buduje laboratoria w wielu krajach, w tym w Polsce, dzięki czemu może uzyskiwać materiał genetyczny. Czy ja się nie mylę, że przy takich testach na COVID też ten materiał może być, że tak to ujmę, zagospodarowywany przez tę firmę?
Oczywiście, jeżeli to jest prowadzone w ten sposób, że materiał genetyczny jest wysyłany do analizy za granicą.
A tak się dzieje?
Ja nie wiem, rozumiem. Wiem, jak funkcjonują te laboratoria. Ja wiem, że laboratorium, które funkcjonuje u mnie w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, wykonuje wszystkie badania tutaj na miejscu. Co się dzieje w innych laboratoriach, ja nie potrafię tego powiedzieć. Natomiast laboratoria, które są ustanawiane i finansowane przez podmioty zagraniczne, służą oczywiście tym podmiotom zagranicznym.
Rozumiem, że taka działalność, zbieranie tych danych po to, żeby tworzyć takie bazy, które mogą się przydać do celów, o których pan wspomniał, że ta działalność jest przynajmniej w teorii uprawiana, może być uprawiana również przez inne kraje. Czy wiadomo coś o tym, żeby inne kraje też starały się o taką wiedzę? Nie tylko Chiny?
Z tego, co mi wiadomo, te bazy danych, które są przygotowywane przez podmioty chińskie, są największymi, jakie w ogóle istnieją na świecie. Wszystkie inne kraje i laboratoria to są mniejsi gracze na tym rynku. Nie potrafię panu dokładnie powiedzieć, jaka jest proporcja, dlatego że oczywiście na tym rynku funkcjonuje wiele firm azjatyckich, nie tylko chińskich, również Singapur, Tajwan, Korea Południowa, także tego jest znacznie więcej. Natomiast bez wątpienia skala wykonywanych badań przez laboratoria chińskie jest największa.
A czy w Polsce też mamy takie firmy, czy takie instytucje naukowe, które tworzą tego rodzaju bazy obejmujące również materiał uzyskany od mieszkańców innych krajów?
O tym, żeby był analizowany tutaj materiał od mieszkańców innych krajów, w Polsce nic mi na ten temat nie wiadomo.